wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia.
Oraz wszystkie rozgłośnie Polskie.
Program radiowy ma teraz dostarczyć kulturalnego pokarmu nauki i rozrywki. Nauki i rozrywki. I rozrywki. I rozrywki. Nauki i rozrywki.
Przybywam na to otwarcie rozgłośni Polskiego Radia z radością.
Radio Kielce. Słuchacie programu Pokolenie M.
Hej, z tej strony Monika Miller
i Michał Kita,
a nasz program realizuje Jacek Kołczuka.
A dziś porozmawiamy sobie sporo o podróżach, o Erasmusie i o tym, że fajnie zwiedzać świat, a nie siedzieć w jednym miejscu.
A po tym świecie oprowadzi nas Anna Orkisz, blogerka, która prowadzi bloga annacomhome.com. Hej!
Cześć! Nie wiedziałam, że już mam mówić, ale dzień dobry wszystkim słuchaczom.
No to w takim razie, jeśli już wiemy, z kim będziemy rozmawiać, o czym będziemy rozmawiać, bo i też sporo sobie powiemy o Francji zapewne, to tak na sam początek, zupełnie przypadkowo, francuskojęzyczna wokalistka, a nawet i Francuz we Francji urodzona, Zaz, z utworem Si jamais j'oublie. Prawdopodobnie dobrze to przeczytałem, ale to ceni nasz gość poza anteną.
Appelle-moi le jour et l'année. Appelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. J'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Si j'ai oublié combien j'aimais chanter, si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis.
Radio Kielce. Słuchacie programu Pokolenie M.
Przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj Anna Orkisz, blogerka, która także brała udział w wymianie studenckiej w Erasmusie. Uważasz, że warto wybrać się na taką wymianę?
uważam, że bardzo warto się wybrać na taką wymianę. To jest absolutnie fantastyczna przygoda, która oprócz tego, że być może będzie przygodą życia dla niejednego studenta, to przede wszystkim jest to chyba jedyna taka okazja w życiu, kiedy wyjeżdżamy na pół roku lub rok na studia i jeszcze ktoś, nie powiem, że nam za to płaci, ale mamy na to stypendium, więc to jest absolutnie niesamowita sprawa i tak naprawdę nie wydajemy dużo więcej, niż byśmy wydawali w Polsce, a mamy niezwykłą możliwość mieszkania tak naprawdę w dowolnym kraju w Europie, zobaczenia, jak tam wyglądają studia, popodróżowania trochę po tym kraju, poznania ogromnej ilości ludzi, nie tylko z tamtego kraju, ale z całego świata tak naprawdę. To jest naprawdę niezwykła przygoda, szczególnie jeżeli ktoś wcześniej nie miał styczności właśnie z jakimiś dłuższymi podróżami czy jakimś międzynarodowym środowiskiem, to jest takie doświadczenie, które niesamowicie otwiera oczy. I uważam, że jeżeli ktoś ma możliwość, taki apel, to naprawdę warto się tym zainteresować, bo to jest niesamowite.
Zwłaszcza, że rok akademicki już się rozpoczął, także każdy, kto dopiero zaczyna bądź może kontynuuje swoje studia, powinien zastanowić się nad taką możliwością, a tych opcji jest mnóstwo. Czy masz jakiś swój ulubiony kraj, do którego polecasz? Ktoś nigdy nie był na przykład za granicą. I w jakim kraju odnalazłby się najłatwiej? Czy to nie ma reguły?
Na Erasmusie? Myślę, że nie ma reguły. To jest bardzo indywidualna sprawa. Ja na przykład byłam dwa razy we Francji. Pierwszy raz z wyboru, drugi raz trochę z przypadku, trochę z wyboru, dlatego że robiłam to w ramach programu podwójnego dyplomu na SGH w Warszawie i musiałam wybrać pomiędzy różnymi krajami. Był dosyć mały wybór i uznałam, że może ta Francja drugi raz, ale jeżeli ktoś się boi, to myślę, że taką fajną opcją są na przykład Czechy, dlatego że to jest niby kraj podobny do Polski, ale jednak trochę inny. Jest zupełnie inna kultura, bardziej taka nie polska, bardziej czeska, nie wiem.
W ostateczności też do domu blisko.
Tak, w ostateczności do domu blisko i znam takie osoby, które na przykład pojechały z Katowic do Ostrawy, gdzieś tam blisko w Czechach i po prostu wracały co weekend do domu, bo im się nie podobało, więc to nie jest tak, że na Erasmus się zawsze podoba, ale można pojechać do Czech czy na Węgry. Takie bliższe nam, mniej ekstremalne kierunki. Jeżeli ma ktoś taką możliwość, to naprawdę warto na to spojrzeć.
W takim razie my również zachęcamy Was do tego, aby wyruszyć w świat daleki, chociażby na Erasmusa. A jak przeżyć, bo wiadomo, że student z groszem każdym liczyć się powinien na takim wyjeździe, dowiemy się za moment.
A teraz Lost Frequencies Reality.
Anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Cool.
are cold. We rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all?
Radio Kielce. Słuchacie programu Pokolenie M.
Na swoim blogu, przypomnę, anna.com.home.com, piszesz o tym, jak przeżyć pierwsze dni na Erasmusie. Opowiedz tutaj u nas, jak to wyglądało u ciebie.
Przede wszystkim, jeszcze przed tym, jak wyjedziemy na Erasmusa, to trzeba się do tego wyjazdu dobrze przygotować. Napiszmy na uczelnię, na którą jedziemy, czy oni mają jakieś rady, jak wygląda ten pierwszy tydzień, bo pierwszy tydzień na Erasmusie jest kluczowy, wtedy poznajemy miasto, wtedy poznajemy wszystkie zasady, które panują nie tylko na uczelni, ale także w państwie czy w mieście, więc przede wszystkim piszemy do uczelni, pytamy się też naszej uczelni, czy oni nam mogą jakoś pomóc, czy znają jakieś ludzi na miejscu, ale przede wszystkim też warto kontaktować się z lokalną sekcją tak zwanego ISN-u, czyli organizacji Erasmus Student Network, która działa w całej Europie. Jest na ponad 500 uniwersytetach i tam są dobrzy, młodzi ludzie, tacy jak my, którzy na pewno wam chętnie pomogą. Może nie znajdą za was mieszkania, ale na pewno powiedzą wam, gdzie szukać, wesprą, zaprowadzą na najlepszą imprezę, zabiorą w najlepsze miejsca w mieście, więc to jest ważne, właśnie ten kontakt pierwszy. Ale dla mnie clue właśnie jest to przygotowanie. Oprócz tych takich administracyjnych rzeczy, to warto też przemyśleć sobie, jaki mamy bagaż, jak go przenosimy. Przede wszystkim zadbać o mieszkanie. Jeżeli nie mieszkamy w akademiku, to warto spojrzeć na przykład na grupę na Facebooku, które takie mieszkania oferują studentom, na których studenci sobie też wymieniają takimi mieszkaniami. I przede wszystkim być bardzo otwartym w tych pierwszych dniach, dlatego że to jest ten moment, kiedy spotykamy najwięcej znajomych, najwięcej nowych ludzi.
I drugi raz nie zrobimy pierwszego wrażenia.
Dokładnie. Chociaż moja przyjaciółka przez 2 tygodnie pierwsze na Erasmusie w Rzymie, pozdrawiam Karolina, jeżeli słuchasz.
Pozdrawiamy my też, przepraszam, tak,
oglądała Netflixa ze swoimi współlokatorami na kanapach i jakoś potem miała i tak super, super znajomych na Erasmusie, więc nie ma reguły. To jeżeli się nie wbijecie w pierwszy tydzień, to nie znaczy, że się nie wbijecie w towarzystwo w ogóle, ale na pewno to jest łatwiejsze, dlatego że wtedy wszyscy szukają takich pokrewnych dusz i to jest zdecydowanie najprzyjemniejsze, właśnie taka trochę niewiedza, a potem okazuje się, że koleżanka, która pożyczyła od was długopis, jest już jedną z waszych najlepszych przyjaciółek, chociaż jest z drugiego końca świata.
Czyli jednym słowem to, żeby się tam odnaleźć, to nie jest jakieś takie wielkie przerażenie, że zostajesz nagle sama, tutaj jest zero języka polskiego, ktoś cię w zasadzie nie wiesz, co dalej, gdzie mam pójść, gdzie się udać, gdzie ja będę mieszkać. Trzeba to na początku tutaj dobrze w Polsce przygotować, żeby potem się też nie rozczarować w jakiś sposób.
Tak, ja jestem tak zwanym control freakiem i planuję wszystko, więc dla mnie to przygotowanie się przed wyjazdem jest kluczowe, ale tak jak mówię, jest masa osób, które wam pomogą, mówię wam, bo tak jakby zwracam się bezpośrednio do tych wszystkich zagubionych studentów, którzy chcą jechać na Erasmusa, ale państwu pomogą także. I naprawdę nie zostanie się tam samemu. Warto dobrze znać język angielski przed wyjazdem, albo przynajmniej w takim stopniu, żeby się swobodnie dogadać, lub język miejscowy, ale jeżeli ma się na przykład barierę komunikacyjną z językiem angielskim, to ona naprawdę zniknie. Warto rozmawiać z ludźmi, zakumplować się z takimi ludźmi mniej więcej na tym samym poziomie angielskiego, jak wy, na przykład tak pro tip, Hiszpanie średnio mówią po angielsku często, więc jak się z nimi gada, to można się czasami dowartościować.
I możemy się jakoś dogadać, znaleźć jakiś wspólny język.
Dokładnie, dokładnie.
To będzie nasz wspólny język. Dokładnie. To nie będzie ani angielski, ani hiszpański, ani polski. To będzie nasz wspólny język.
Pamiętajmy też również o gestach, które mogą nam się pomóc, kiedy
nie
ani jedna, ani
teraz,
druga
nie
strona.
Pokazujmy ich teraz.
To jednak radio, nie telewizja.
W rzeczy samej.
A do rozmowy z Anią wróćmy po piosence Ariany Grande.
Some days things just take way too much of my energy. I look up and the whole room's spinning. You take my cares away. I can so overcomplicate. People tell me to medicate. Feel my blood running. My mind, don't know what else to try.
Radio Kielce. Słuchacie programu Pokolenie M.
Naszym gościem dziś w Pokoleniu M Anna Orkisz. Rozmawiamy sobie i o Erasmusie, i o podróżach, bo jedno wynika z drugiego. Będąc studentem Erasmusa można sobie wiele miejsc zwiedzić. Ty byłaś, oprócz tego, że we Francji, to przez dosyć spory kawałek czasu również w Brukseli.
Tak, w Brukseli odbywałam staż w Parlamencie Europejskim i to tak poza Erasmusowo też jest fantastyczna opcja, żeby to swoje studenckie życie jakoś wzbogacić i wzbogacić przy tym swoje CV, bo pamiętajmy, że to, co podczas studiów robimy, czy w ramach praktyk, czy staży, to bardzo procentuje później. Ale ja na przykład nie wyjechałam z programu Erasmus na te praktyki, na ten staż, tylko to był typowo jakby unijny staż, który nie podpada pod Erasmusa, ale jest możliwość wyjechania na praktyki zagraniczne właśnie z programu Erasmus i wówczas również dostajemy stypendium, które pozwala nam się tam utrzymać, jeżeli dana firma nam nie zapewnia dochodu. I jeżeli ktoś nie ma ochoty wyjeżdżać na przykład na cały rok akademicki, czy połowę roku akademickiego, to może sobie na przykład na całe wakacje właśnie do jakiejś zagranicznej firmy wyjechać i w ten sposób też wzbogacić swoje CV.
Ty byłaś tam 7-8 miesięcy.
Tak, mniej więcej.
Czyli od tego czasu, jak już można też na twoim blogu przeczytać, zdążyłaś się w tym mieście zakochać. Co w nim jest takiego szczególnego, wyjątkowego? Jakby tak w kilku słowach można opisać.
Brukselę podobnie się kocha albo nienawidzi. Ja znam ogromną liczbę osób, które nienawidzą Brukseli. Nienawidzą. To chyba jest trochę tak z Warszawą. Ja jestem też miłośnikiem Warszawy, ale znam masę osób, które uważają, że to jest szara.
Że jest tłoczno, tak. Szaro.
Że tak. Pędzi. No, absolutnie.
A to okazuje się, że jest inaczej. Ania jednak lubi ten
Tak. Ja lubię wszystkie miejsca porzucone. Jestem taką matką Teresą miejsc na świecie.
Przytulisz Warszawę.
Tak, przytulę Warszawę i Brukselę. Ale w Brukseli jest coś absolutnie niesamowitego, dlatego że to jest taki w tym momencie europejski kocioł, gdzie zjeżdżają się ludzie nie tylko z całej Europy, ale ze świata. Głównie młodzi ludzie, którzy robią niesamowite rzeczy dla tak naprawdę całej Europy. Ponieważ tam jest masa organizacji pozarządowych, różnych, które właśnie działają w różnych sektorach na tą naszą zjednoczoną Europę i przez to tam jest tak niesamowity klimat. Ludzie z różnych branż, głównie młodzi, ale w różnym wieku też jednak tej swojej młodości. I samo miasto jest naprawdę niezwykłe, mimo tego, że wielu osobom kojarzy się dosyć nieprzyjemnie z różnymi zamachami na przykład terrorystycznymi. Ja uważam, że ma swój absolutnie niepowtarzalny klimat i nie jest wielkim miastem, tylko jest takim trochę Krakowem.
Trzy miejsca, które byś tam poleciła?
Ale gdzie?
W Brukseli.
Ja uwielbiam dzielnice Sablon i Marol. To są dzielnice, które nie znajdują się w całym centrum, tylko jakby na powyżej centrum, ponieważ Bruksela dzieli się na to, taką na wzgórzu i taką poniżej wzgórza. Uwielbiam te dzielnice dlatego, że tam jest dużo mniej turystów, jest dużo więcej lokalsów, jest niesamowita architektura, jest przepiękny widok z tarasu koło Pałacu Sprawiedliwości właśnie na całą Brukselę. Na pewno dzielnica Saint-Gilles, która jest też bardzo blisko tego pałacu, gdzie są niesamowite secesyjne budynki, na przykład po polsku powiem Horta, architekta właśnie jednego z głównych architektów secesyjnych i bardzo lubię ogrody zamku Laeken. To jest zamek, który znajduje się właściwie pod Brukselą. One są otwarte tylko miesiąc w roku, ale są to niesamowite ogrody botaniczne królewskie, które król właśnie tylko na miesiąc otwiera, żeby swoim poddanym je pokazać. Więc to takie trzy miejsca w Brukseli, które bardzo lubię.
I chociażby te trzy powody mogą was skłonić do tego, żeby również Brukselę odwiedzić kiedyś w przyszłości.
A do rozmowy z Anią wróćmy po piosence Bad Ideas.
That's in my face. I'm losing track of every tongue that I taste. It's like the whole world is upside down. Can't even tell if this is real right now. Heads in the sky, we're gonna fly around with flames in our eyes. Just gonna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home. Bad ideas make the best memories. Coming up, can't even think about it. Dreams in a cup, just wanna dance about it, lose our minds. Just wanna dance about it, lose our minds. Lights on my face, I'm losing track of every tongue that I taste. Just wanna laugh about it all night long. Somebody's gonna.
Radio Kielce. Słuchacie programu Pokolenie M.
Naszym gościem dzisiaj Ania Orkisz. Rozmawiamy o podróżach wszelakich i tych dalszych, i tych bliższych. Ty jesteś ich miłośniczką, niekwestionowaną można powiedzieć, a i o swoich przygodach z różnych stron świata, ale póki co to chyba jeszcze Europa, postanowiłaś się dzielić się z innymi na blogu.
Skąd pomysł na jego prowadzenie?
Ja w internecie, ja chyba mam taką potrzebę takiej ekshibicji w sieci, jak wiele osób teraz, dlatego że ja zaczęłam prowadzić swój kanał na YouTubie w internecie jeszcze dawno, dawno, w 2011 roku.
Byłam to można drugiej... powiedzieć, że zanim to jeszcze było modne w
tak,
ogóle.
Tak, byłam takim hipsterem, że nawet hipsterem
nikt nie wiedział, co to YouTube, a tu już nie ma swoje konto, swoich subskrybentów.
Tak, miałam nawet bardzo dużo subskrybentów, ludzi, którzy byli naprawdę niesamowici, bo to się wtedy dopiero rodziło, ale byłam w liceum, w ogóle nie myślałam, że to będzie kiedyś jakiś biznes, bo ludzie, którzy ze mną startowali, teraz są ogromnymi gwiazdami YouTube'owymi i zarabiają miliony na tym.
No. Na reklamach.
Na reklamach, tak. A ja to nie.
Pracuję,
Marta,
pracuję, wiesz.
Tak, no w każdym razie, potem, bo ja prowadziłam taki kanał bardziej beauty, o kosmetykach i potem to przerodziło się właśnie w kanał o studiach. Nagrałam pierwszy film, chyba jak byłam na drugim roku studiów, coś w stylu panika przed maturą, potem bardzo dużo też takich tematów na studiach poruszałam i właśnie jak byłam w tej Brukseli, o której opowiadałyśmy w poprzednim wejściu, to moja koleżanka, jak już jej tak, ona znalazła mój kanał na YouTubie i tak sobie rozmawiałyśmy o podróżach i ona mówi, wiesz co Ania, to chyba o tych podróżach powinnaś opowiadać, bo jakby całe życie tak jeździsz i masz do tego taką pasję, że chyba to by było najciekawsze. Znaczy to nie to, że to co robię jest nieciekawe, ale generalnie, że to by było najciekawsze. I tak ten pomysł bardzo długo dojrzewał i przy pisaniu mojej pracy magisterskiej w styczniu, tak bardzo mi się tam dobrze, tak bardzo dobrze mi się te prace pisało, że zaczęłam pisać pierwsze teksty właśnie na bloga i założyłam wtedy już bloga, zrobiłam rebranding, czyli zmieniłam nazwę swojego kanału na YouTubie też, no i teraz nazywam się Anna Come Home.
.com
Anna Come Home .com a nazwa jest bardzo śmieszna i w ogóle wiele osób może powiedzieć, że to wcale nie jest po angielsku, dlatego że powinno być Anna Come Home. Nie, to jest zdanie, które moi dziadkowie powtarzają bardzo często, bo jak jestem tylko gdzieś, to moi dziadkowie mówią, że wracaj do Kielc, wracaj do domu, kiedy wrócisz do Kielc.
Nie musisz wracać.
Tak, więc to jest tak na przekór, bo bardzo dużo blogerów podróżniczych ma jakieś podróżnikiem, jestem podróżnikiem, albo w drodze życia. A ja właśnie mam Ania wracaj do domu w wolnym tłumaczeniu, więc tak z drugiej strony.
Przy planowaniu swoich podróży, co jest takim wyznacznikiem? Czy aby jechać jak najdalej, zwiedzić jak najwięcej za jak najniższą cenę? Czym się kierujesz przede wszystkim?
Jest dużo czynników. Jednym z takich czynników, które przez dużą część mojego życia studenckiego mi przeświecało, to była moja organizacja studencka, Erasmus Student Network, która wysyłała mnie jako swojego reprezentanta przy różne miejsca. I nigdy chyba nie pojechałam do Bułgarii, gdybym nie została tam wysłana. I przy okazji można też sobie coś tam pozwiedzać. Bardzo dużo wpływ mają tanie bilety. Jeżeli są gdzieś tanie bilety, ja akurat mam wolny czas, to chętnie właśnie po te destynacje sięgam. No ale też mam takie swoje tak zwane wish list, listę marzeń podróżniczych, którą powoli realizuję. Są takie rejony, które bym chciała też mniej odkryć, albo bardziej odkryć. Także są różne czynniki, które o tym decydują.
A do wątku tych podróży wrócimy po krótkiej przerwie.
When everyone you thought you knew deserts your fight, I'll go with you. You're facing down a dark hall, I'll grab my light and go with you. I'll 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 go with you. Surrounded and up against a wall, I'll shred them all and go with you. When choices end, you must defend, I'll grab my back and go with you. I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you. Yeah.
If you find yourself in a lion's den, I'll jump right in and pull my pin and go with you. I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you.
Radio Kielce. Słuchacie programu Pokolenie M.
Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest Anna Orkisz, blogerka. Myślisz już o kolejnych podróżach, teraz twoim celem jest Afryka. Jak wyglądają przygotowania do takiego wyjazdu?
Przygotowania do wyjazdu do Afryki, tym bardziej na własną rękę, bo warto dodać, że ja jeżdżę tylko na własną rękę. Nie jestem fanem kurortów all inclusive, ani biur podróży, więc ja wszystko robię sama. Więc przygotowania do wyjazdu w Europie, a przygotowania do wyjazdu do Afryki to jest zupełnie inna bajka. W Afryce musimy pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie, naczytać się masę rzeczy o tym, jak tam tak naprawdę jest. Musimy być świetnie poinformowani wcześniej, bo w Europie jak wylądujemy na lotnisku w Neapolu i nie będziemy wiedzieli, co chcemy robić, to generalnie możemy się czuć bezpieczni. I gdzie pójdziemy, chyba że gdzieś po zmroku w jakieś szemrane dzielnice, no ale powiedzmy, że wiemy, gdzie są te szemrane okolice chociaż, to możemy sobie jakoś tam spokojnie wszystko zwiedzać. I no mniej więcej jest okej. Okay. W Afryce jest to trochę inna sytuacja. Trzeba być bardzo dobrze przygotowanym do takiej podróży, nie tylko pod względem właśnie planu, ale też pod względem zdrowotnym, dlatego że trzeba pamiętać, że do niektórych krajów afrykańskich wymagane są lub bardzo zalecane szczepionki, czyli trzeba zaszczepić się już nawet 6 tygodni wcześniej, jeżeli tych szczepionek jest dużo, to na pewno trzeba też przygotować się na to, że tam nie będzie wszędzie internetu i nie wszędzie ten internet...
Nie ma tam Wi-Fi?
No nie wszędzie jest. Ja jak czytałam właśnie teraz, jak się przygotowuję, to że w hotelach czy tam hostelach, bo powiedzmy, że taki raczej pensjonaciki hostela biorą pod uwagę, no to to Wi-Fi jest bardzo słabe i jeżeli ktoś myśli o pracy zdalnej, no to może się na przykład zawieść na jakości tego Wi-Fi. Także musimy mieć wszystko przygotowane przed tą podróżą. I no, to wygląda zupełnie inaczej, no nie wiem, to jest tyle rzeczy, na których trzeba brać pod uwagę, że ja bym nie polecała chyba na pierwszą podróż takiego kierunku, jeżeli ktoś zamierza coś samemu zaplanować.
A czy jakieś konkretne miejsce, część Czarnego Lądu cię szczególnie interesuje, czy to tak ogólnie?
Teraz w grudniu jadę do Kenii i Tanzanii, także wybieramy się na Zanzibar. Zanzibar akurat tutaj trochę łamie stereotypy, bo jest dość popularnym w tym momencie kierunkiem, ale wcześniej też zahaczamy o Dubaj i o Oman. Akurat tak nam się zdarzyły bilety lotnicze, że taka opcja też jest najbardziej korzystna cenowo, więc mamy 4 kraje za jednym wyjazdem około miesięcznym, więc myślę, że będzie na pewno ciekawie. Ta część mnie interesuje też ze względu na przeszłość, historię, dlatego że ja też akademicko zajmowałam się przeszłością kolonialną Wielkiej Brytanii i terenów właśnie pokolonialnych, a Kenia jest takim bardzo typowym przykładem właśnie takiego państwa.
Mówisz, że jedziemy w liczbie mnogiej. Ze znajomymi lecisz, z rodziną?
Lecę tylko z jedną koleżanką.
Nie boicie się?
Nie boimy się. Jesteśmy... jedziemy, bo jesteśmy trochę wariatkami, w tym sensie ona...
Szalonymi wariatkami.
Tak, to był jej pomysł, żeby właśnie wybrać Kenię. Ma tam też, mamy na miejscu jedną osobę, właśnie koleżankę mojej kumpeli, która jest Kenijką, do której zamierzamy się odzywać i może nam przenocuje przez kilka nocy, ale generalnie no, to jest taki bardzo survivalowy wyjazd, ale spokojnie, słyszałam, że ludzie przeżywają nawet jak same same kobiety jadą do Kenii, tylko po prostu trzeba zachować te wszystkie środki ostrożności.
No i jak długo jedziecie?
Jedziemy prawie na miesiąc.
Wow.
Także...
No cóż, Europa zdobyta, teraz czas na Afrykę, tak?
Tak, zdecydowanie jest to mój kolejny kierunek, taki inny troszkę niż europejski.
A o tym, czy w Europie coś jeszcze zostało do zwiedzenia, jakie miejsce chciałabyś jeszcze poznać i tam być może na trochę dłużej zagościć, porozmawiamy za moment, a tymczasem mantra Bring Me the Horizon.
Existential misery. Now we're gonna need some real estate. But if I choose my words carefully, think I could fool you that I'm the guru. Wait, how do you spell epiphany?
Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem była Anna Orkisz, blogerka annacomhome.com. Tam możecie ją znaleźć także na Facebooku, Instagramie i YouTubie. Dziękujemy, że nas odwiedziłaś.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
I życzymy oczywiście jak najwięcej przygód na Czarnym Lądzie i we wszystkich innych podróżach, jakie będziesz jeszcze odbywać.
Marzy mi się zeksplorowanie w Europie jeszcze Skandynawii, więc myślę, że tam po Afryce wybiorę się i chętnie przyjdę poopowiadać, jak tam było.
I czekamy, nasi słuchacze na pewno też czekają na te informacje.
A za uwagę dziś dziękuję już
Monika Miller,
Michał Kita
oraz Jacek Kołczuga, który program zrealizował.
Do usłyszenia.